LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, młode umysły, przed nami kolejna gimnastyka umysłowa. Dzięki waszej przenikliwości, bystrości i bezkompromisowości w zadawaniu pytań. W tym odcinku będzie o życiu, zmysłach, ewolucji i istotach najmniejszych z najmniejszych. Występują:
mam na imię Basia,
jestem Natalka,
Janek,
Kaja,
Tomuteusz,
Maja,
Marcel,
Kazik,
Kamil,
Maja,
nazywam się Lew.
Ja mam na imię Karolina, a LAMU jest częścią Radia Naukowego. Odcinek 4, sezon 3. Zaczynamy.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Szanowne młode umysły, ten odcinek otworzy pytanie, które jest jednym z centralnych pytań ludzkości. Od razu powiem, pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, są różne. Zależy, kogo się zapyta. Ja postanowiłam w tej sprawie wybrać się do Centrali Nauki w Polsce, do gabinetu prezesa Polskiej Akademii Nauk, profesora Marka Konarzewskiego, biologa, znawcy mechanizmów ewolucji i jej wpływu na budowę ciał zwierząt.
Żeby dotrzeć do prezesa Polskiej Akademii Nauk, trzeba przyjechać do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wsiąść do windy i ruszyć na wysokie 26 piętro.
Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina Głowacka do pana prezesa.
Jest pani rowerzystka.
Tak. Ledwo żyje.
Jest pani redaktor.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, pani redaktor.
Ja mam sprawę od Janka, Natalki, Tymoteusza, Lwa. Fundamentalne pytania, możemy?
Tak, no jak fundamentalne, to musimy usiąść.
No właśnie, bo jak już mi się udało umówić z prezesem, to przyniosłam od razu kilka pytań, nie mniej trudnych. Profesor Konarzewski wiedział, z czym będzie się mierzył. Posłuchajcie i wy.
Janek, lat 10. Po co jest życie?
Zastanawiał się pan nad tym kiedyś?
Wielokrotnie. Nie ja jeden, bo to pytanie stawiamy sobie od tysiącleci. Odpowiem jako biolog. Życie nie ma sensu.
Ale jak to? Takie ważne pytanie i taka odpowiedź? Jak to życie nie ma sensu?
W takim znaczeniu, czy nie ma celu, może lepiej powiedzieć, w takim znaczeniu, w jakim chodzimy do sklepu w celu zakupienia czekolady. Więc to tak nie działa. Natomiast jeżeli zapytamy o cel istnienia czy życia konkretnych pojedynczych organizmów, to wtedy odpowiedź jest prostsza, przynajmniej jeśli pytamy biologa. Bo odpowiedź jest taka, a no celem istnienia każdego z organizmów jest zostawienie kopii własnego organizmu w postaci potomstwa w następnych pokoleniach, dzięki czemu trwają gatunki. Więc to jest taka najprostsza odpowiedź, oczywiście można by ją rozwijać, ale taka jest fundamentalna odpowiedź biologa.
I tu już się miałam wtrącić, że przecież u ludzi nie wszyscy mają dzieci, nie zawsze mogą albo chcą i trudno powiedzieć, żeby ich życie nie miało sensu. Ale profesor Konarzewski mnie ubiegł.
I teraz można byłoby zapytać, co z nami, z ludźmi w tym wszystkim. Ha, no my się z tego trochę wyłamujemy. Jak popatrzymy wokół siebie, to tak naprawdę można by dojść do wniosku, że najważniejszym celem naszego istnienia jest pozostawienie po sobie, ale niekoniecznie śladu biologicznego w postaci dzieci czy wnuków, ale jakiegoś śladu pamięciowego. Każdy by chciał się zapisać w pamięci potomnych, a więc nie tyle biologia, ile kultura. To wszystko, co czyni nas ludzkimi, jest tutaj bardzo istotne.
Celne, prawda? Natomiast mnie, zainspirowaną pytaniem Janka, bardzo ciekawiło, nurtowało wręcz, dlaczego to życie, takie biologiczne, choćby prościutkie, jak bakterii, którym raczej na tym, żeby o nich stawiano pomniki, nie zależy, dlaczego ono powstało? Skąd? Jak?
A muszę jeszcze o to dopytać, bo z perspektywy biologa to jasne, ale część osób powie, że po co jest życie? No, życie musi się pojawić w pewnych okolicznościach. Inni powiedzą, że to jest czysty przypadek. A pan na jakim stoi stanowisku?
No raczej właśnie na tym drugim. Życie nie było koniecznością, jest raczej przypadkiem. Swego czasu słynny biolog, zresztą laureat Nagrody Nobla, Jacques Monod właśnie książkę na ten temat napisał pod znamiennym tytułem Konieczność czy przypadek. I raczej w tą drugą stronę tutaj jego odpowiedź zmierzała. Ja się z nią zgadzam, ale żeby było jasne, nie jestem tutaj jedynym, który popiera w tych poglądach Monod, ale znaleźlibyśmy również bardzo wielu biologów, którzy pewnie byliby raczej za tym, że to konieczność, a nie przypadek.
Widzisz, Janku, dotykasz swoim pytaniem sprawy chyba najbardziej dyskutowanej od stuleci czy tysiącleci. Dlaczego powstało życie? Czy musiało? Czy zniknie? Czy jest go w kosmosie więcej?
Co by pan, panie prezesie, powiedział o głębi pytania Janka?
Głębszego pytania nie mogę sobie wyobrazić.
Ale to jest nie jedyne pytanie, z jakim do pana przyszłam, bo przed panem Natalka.
Jestem Natalka, lat 6 i chcę wiedzieć, dlaczego matka natura dała zwierzętom takie wielkie uszy.
O?
Tak, to przypomina mi się oczywiście bajka o czerwonym kapturku i to słynne pytanie, babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć. I to jest ta odpowiedź, tak. Bardzo wiele zwierząt orientuje się w przestrzeni, orientuje się w środowisku dzięki falom dźwiękowym, które odbieramy za pomocą uszu i im większe te usze generalnie, to tym bardziej wrażliwe na dźwięki, więc szczególnie te zwierzęta, które polegają na zmyśle słuchu jako podstawowej informacji o otoczeniu, będą miały większe uszy.
To jedna część odpowiedzi, ale uszy bardzo się przydają, szczególnie latem.
Poza tym uszy służą zwierzętom do tego, żeby tracić ciepło. A, tak, więc jak popatrzymy sobie na zwierzęta żyjące na przykład na pustyniach, jest taki lis, nazywa się fenek. No to on się głównie składa z uszu. Warto może sobie w internecie wyszukać zdjęcie takiego zwierzaka, żeby popatrzeć, jak on wygląda. On jest bliskim krewniakiem naszego lisa rudego, który ma znacznie mniejsze uszka. No ale gdyby ten nasz lis miał takie ogromne uszy, to by je sobie pewnie zimą odmrażał. Natomiast fenek żyje na ciepłej pustyni, nie ma tego problemu, a dzięki tym dużym uszom doskonale sobie radzi, bo słyszy wszystkie drobne gryzonie, którymi się właśnie odżywia.
Można sobie zrobić taki eksperyment i zwinąć rękę w muszelkę, przystawić do ucha. Trochę inaczej będziemy słyszeli, chyba lepiej, nie?
Tak, będziemy lepiej słyszeć i to jest najlepszy dowód na to, że duże małżowiny uszne są rzeczywiście pomocne. No ale nam wystarczą takie, jakie mamy. My jesteśmy zwierzętami, które raczej orientują się w przestrzeni za pomocą wzroku niż słuchu, stąd te uszy nie wykształciły się u nas tak wielkie.
Króciutka refleksja od pytania Natalki mi przyszła do głowy, bo to nam pokazuje, że my widzimy świat w jakiś sposób, ale wiele zwierząt odbiera go inaczej, bo na co innego zwraca uwagę. Dla takiego nietoperza na przykład, no to świat będzie głównie dźwiękiem.
Tak, dla zwierząt takich jak nietoperze to będzie głównie dźwięk, dla naszych przyjaciół psów to jest głównie węch. Powinniśmy o tym pamiętać, że świat ma bardzo wiele wymiarów i my poruszamy się tylko w niektórych z nich, a w innych te zwierzęta są znacznie lepsze od nas.
Jak to jest, że nietoperze odbierają świat głównie dźwiękiem? To dlatego, że posługują się tak zwaną echolokacją, czyli wydają z siebie różne dźwięki, bardzo piszczące, które odbijają się od różnych obiektów, ścian jaskiń, drzew czy owadów, na które polują. Na podstawie tego odbicia dźwięku są w stanie się zorientować, gdzie co jest. Gdzie jest mucha, którą chcą zjeść, a gdzie drzewo, które lepiej ominąć. Natomiast to szalenie ciekawe, ja się tego dowiedziałam w ramach pracy nad lamą. Prawdopodobnie najlepiej słyszącym zwierzęciem na świecie jest maleńki motyl, nazwany dla zmyłki barciakiem większym. Taki ot beżowy, niewyględny. A słyszy dźwięki, o których my ludzie i najpewniej wszystkie inne zwierzęta nie mamy pojęcia. A skoro jesteśmy w świecie zmysłów?
To motyłów lat 9. Czemu większość zwierząt ma dwoje oczu?
To jest pytanie jest tego typu, przynajmniej ja takie miałam wrażenie, że rzecz jest tak oczywista dla mnie, że jest te dwoje oczu zwykle, że potrzeba było tymka, żebym się zastanowiła, dlaczego tak w zasadzie jest. No i dlaczego?
No świetne pytanie. Odpowiedź najprostsza jest taka, że dzięki temu, że zwierzęta również i my mamy więcej niż jedno oko, to więcej widzimy. Nasze pole widzenia jest znacznie szersze.
Wie pan, co ja teraz robię? Oczywiście zamykam jedno.
Właśnie zapraszam do prostego eksperymentu. Proszę zamknąć oko, popatrzeć sobie na, czy uzmysłowić sobie brzegi tego pola widzenia, które mamy przed sobą, po czym zamknąć to oko, otworzyć to, które było zamknięte i porównać wynik tego eksperymentu i będzie widać, że widzimy jednym okiem nieco inaczej niż drugim. Ale to nie wszystko, nie tylko to, że widzimy więcej, ale widzimy znacznie bardziej precyzyjnie, bo widzimy w trzech wymiarach. Widzimy długość, szerokość i głębokość naszego obrazu, a dzięki temu możemy bardzo precyzyjnie określać położenie przedmiotów. Czy to oznacza, że im więcej oczu, tym lepiej?
No właśnie już miałam pytać, to dlaczego nie cztery, nie sześć? 6, nie 7, nie 8, nie 10, czemu nie dookoła głowy, jeszcze na szczycie?
A, no właśnie, są takie zwierzęta, na przykład niektóre pająki mają więcej niż parę oczu, mają na przykład 3 pary oczu. To jest mistrzostwo świata w widzeniu, bo nie dosyć, że jest to widzenie stereoskopowe, to jeszcze znacznie szersze, ba, o różnym kącie widzenia. Więc to są zwierzęta, które są mistrzami świata w precyzyjnym określaniu przedmiotów przez sobą. A dlaczego tak jest? Bo to są takie małe pajączki, one żyją również u nas w domach, nazywają się skakunami i one polują na swoje ofiary, skacząc na nie, one nie budują sieci. I ten skok, żeby był precyzyjny, to musi być właśnie doskonale wymierzony za pomocą tych więcej niż 2 oczu. Tak to robią pająki, ale nam zdwojone oczy zupełnie do tego wystarczą, żebyśmy się znakomicie w świecie orientowali.
A ewolucja jest królową ekonomii, prawda? Jak nie trzeba więcej, jak działa, jak wystarczy, to wystarczy.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc 2 oczu nam wystarcza. Cieszmy się z tego, bo jeszcze oprócz tego, że mamy 2 oczu, to doskonale nam służą, bo świetnie rozpoznajemy kolory na przykład. Nie wszystkie zwierzęta to potrafią.
A no właśnie, na przykład koty i psy nie widzą czerwonego. A z kolei owady widzą dodatkowe kolory, bo widzą w ultrafiolecie. A kameleony potrafią poruszać swoimi oczami niezależnie od siebie. Ten świat jest naprawdę różnorodny. Dziękuję Ci, Tymoteuszu, za Twoje pytanie i ten temat.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
I na koniec pytanie dotyczące tego, od czego wyszliśmy. Rozmnażania. Uwaga.
Dlaczego bez rodzica zwierzęcego nie można wyhodować zwierzę? Mam 5 lat, nazywam się Lew.
O ile dobrze rozumiem, chodzi tutaj o taką sytuację, że no, roślinki od tak jakby się pojawiają znikąd od nasionka, a tutaj do zwierząt, w tym nas, potrzeba rodziców. To czemu tak jest?
Dlatego, że jesteśmy znacznie bardziej skomplikowani, szczególnie gdy chodzi o to wszystko, co dotyczy poznania świata wokół nas. A więc jeżeli mamy do czynienia z organizmami, które po prostu rosną i za bardzo na świat otaczający nie reagują, to rodzice nie są specjalnie potrzebni i wtedy tej interakcji między rodzicami również nie ma. Natomiast jeżeli mamy do czynienia ze zwierzętami, które muszą się świata nauczyć, to najkrócej rzecz ujmując, ktoś im ten świat musi pokazać. Ktoś musi im umożliwić poruszanie się w tym świecie, zanim te zwierzęta nabiorą własnego doświadczenia i będą w stanie robić to samodzielnie. I do tego są nam potrzebni rodzice. Też to dotyczy oczywiście nas, ludzi.
Na przykład mały orangutan spędza kilka lat nie odstępując swojej mamy, która pokazuje mu świat. Od rodziców polowania uczą się wilki czy tygrysy. W całych rodzinach żyją szympansy i małe szympansiątka się od wszystkich uczą. Podglądają, naśladują, bawią się, bo zabawa to naprawdę też nauka i w ten sposób potem są gotowe do pójścia w świat. No, ale nie zawsze tak jest.
Przyczepię się tutaj trochę, a jak są takie sposoby, że rodzice mają bardzo, 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 bardzo dużo dzieci i wcale ich nie pilnują, tylko zostawiają jajeczka i hen odpływają daleko, to co?
No oczywiście są i takie. Bałem się tego, że będziemy się bawić w wyjątki. Proszę bardzo, wobec tego już się odsłonię. Żółwie morskie, tak, wylęgają się i takie małe żółwiki, nikt ich nie uczy. Idą sobie po prostu, wiedzą w którą stronę, idą do wody i następnie one nigdy swoich rodziców nie poznają. Dają sobie radę, ale to jest margines, to znaczy to są tego typu zwierzęta, które cały ten wzorzec zachowania mają zapisany w pamięci genowej i to się odtwarza troszkę na tej zasadzie, jak odtwarza się ruch zabawki mechanicznej. Tak, on jest zapisany w budowie i nic już więcej taka zabawka nie potrafi, ale te zwierzęta, które są bardziej skomplikowane, takie jak my, które muszą się nauczyć świata, no to tego bez rodziców nie są w stanie zrobić.
No i też większość tego potomstwa nie przeżywa niestety, tak jak się idzie na ilość.
No niestety, to prawda. Jeżeli idziemy na jakość, jeśli już trzymamy się takich określeń, to faktycznie, szczególnie wtedy pomoc rodziców jest absolutnie nieodzowna.
Właśnie dlatego ta wzajemna relacja was, młode umysły, z waszymi rodzicami, opiekunami jest taka ważna. Dziękuję Ci bardzo, Lwie, za Twoje pytanie, jak i Jankowi, Natalce i Tymoteuszowi.
Na koniec generalnie, panie prezesie, panie profesorze, co pan myśli o przenikliwości tych wszystkich pytań?
No jestem pod ogromnym wrażeniem, niesamowite.
Dałby pan radę, jakby tu panu posadziła teraz 30 takich po kolei? Wyszedłby pan spocony chyba po czymś takim, co?
Tak, chyba wolę wobec tego zajęcia ze studentami.
Bardzo dziękuję.
Bardzo.
Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Pora na część drugą. Dużo było o biologii zwierząt, teraz będzie o pewnym zwierzęciu, wyjątkowym. O nas, ludziach. Oczywiście pytania są nie mniej trudne. Zaprosiłam do studia specjalistkę, badaczkę antycznego DNA, antycznych genów. W studiu Radia Naukowego dr Martyna Molak-Tomsia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szybka, krótka rozmowa dotycząca pytań dzieci, ale wcale nie banalnych. Zaczniemy od pytania 5-letniego Kamilka.
Nazywam się Kamil. 5 lat i bym chciał się dowiedzieć, jak powstaje człowiek.
Ja tutaj pozwoliłam sobie dopytać rodziców Kamilka. Kamilkowi pani doktor chodzi nie tyle, skąd się biorą dzieci, to pytanie jeszcze w lamu nie padło, ale o to, jak my się w ogóle na tej ziemi pojawiliśmy, skąd się wziął człowiek.
No człowiek, tak jak każde inne zwierzę i w ogóle każdy inny organizm, wyewoluował ze wcześniejszych form, które sobie żyły i dawno, dawno temu żyły sobie małpy. Niektóre z nich miały jakieś zmiany genetyczne, które sprawiały, że w danym środowisku, w którym żyły, były lepsze w zdobywaniu pokarmu, lepsze w rozmnażaniu i tak te cechy, które sprawiały, że były lepsze, owocowały tym, że miały one więcej potomków, którzy dożywali posiadania własnych potomków i tak dalej. I tak z tych małp, powiedzmy z tego przodka, który był także przodkiem szympansów 6-7 milionów lat temu, ewoluowały sobie grupy człowiekowatych.
Pani doktor powiedziała nie człowiek, a grupy człowiekowatych. O co chodzi? Ano chodzi o to, że ludzi kiedyś było więcej, bo ewolucja to nie jest linia, że jeden lepszy gatunek zastępuje poprzedni. To raczej takie skomplikowane drzewo.
Różne grupy też takich wczesnych ludzi spotykały się z różnymi innymi grupami wczesnych ludzi i ich wspólne dzieci też czasami miały jakieś lepsze kombinacje tych genów, lepsze cechy, które jeszcze bardziej się sprawdzały i w związku z tym te cechy się nagromadzały takie dobre, które na przykład właśnie sprawiały, że byliśmy coraz bardziej mądrzy, coraz bardziej kreatywni.
Współpracujący.
Współpracujący, tak jest. I dzięki temu jesteśmy ludźmi.
Ale trochę to trwało, prawda? Bo życie na Ziemi to miliardy lat, ale człowiek na Ziemi to setki tysięcy lat. To o wiele, o wiele, o wiele krócej.
No tak, no bo te cechy nowe pojawiają się przez przypadkowe zmiany w DNA. W związku z tym wiele takich przypadkowych zmian w DNA się nie sprawdza jako coś lepszego w danym środowisku
i po prostu zanika. A swoją drogą, ta droga do człowieka naprawdę dużo zajęła. Uważa się, że życie na Ziemi powstało mniej więcej 4 miliardy lat temu. To jest tak strasznie dawno, że niemal nie da się tego sobie wyobrazić. Miliard to jest 1000 milionów, a milion to 1000 tysięcy. Człowiek, taki jak dziś, myślimy, że istnieje od raptem około 200 tysięcy lat. Przepaść, naprawdę przepaść w czasie. Tylko wiecie, to się może wydawać dziwne, że jak to z przypadkowych zmian powstało coś tak niesamowitego jak nasze mózgi, oczy, mięśnie. Przecież jesteśmy tacy niesamowici. Jak to możliwe? Doktor Molak-Tomsia porównuje.
Rzucamy wiele razy jakimiś kulkami, powstaje zupełny chaos i to nie jest nic fajnego, a raz rzucimy tak, że się ułoży z tego, nie wiem, coś fajnego.
Rzeźba.
Rzeźba. Tak jest. Przez to, że to się dzieje, przypadkowo powstają te zmiany, później są selekcjonowane te lepsze, no to jednak droga od pierwszej pojedynczej komórki do człowieka trochę zajęła.
Ale jesteśmy.
Ale jesteśmy.
Udało się.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
I tutaj pora na drugie pytanie tej części, podchwytliwe.
Jestem Kazik, mam 6 lat i mam takie pytanie. Czy wszyscy ludzie na całym świecie są spokrewnieni?
To bardzo ciekawe pytanie. Ja nie wiem, pani wie?
No, mogę odpowiedzieć tak. Wszyscy ludzie są spokrewnieni w tym sensie, że każdy człowiek z każdym człowiekiem miał jakiś czas temu wspólnego przodka jakiegoś. Chociażby jednego, tak? Czyli jak mamy z kimś wspólną prababcię, no to jesteśmy spokrewnieni. No tylko, że z większością ludzi na Ziemi mamy te praprapraprababcie czy dziadka bardzo, bardzo dawno temu, ale zawsze mamy kogoś, kto nas łączy. I im dalej w czasie pójdziemy, tym więcej tych ludzi będziemy mieli wspólnych. Mamy wielu wspólnych przodków tak naprawdę.
Ciekawe, prawda? Spodziewalibyście się, że gdyby poszukać hen daleko w przyszłości, ale czasem tak naprawdę daleko, to mamy wspólnego przodka. Pra 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 babcie? Albo pra 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 dziadka. Na przykład z kimś z Japonii, albo Australii, Kolumbii, Chile, Etiopii, Kenii, Arabii Saudyjskiej, Tunezji, Turcji, Chin, Indonezji, ale Uwaga, bo to jeszcze nie wszystko.
Co więcej, jesteśmy spokrewnieni także ze wszystkimi innymi zwierzętami, a nawet roślinami i bakteriami na świecie. Tylko wszystko zależy od tego, jak daleko to spokrewnienie chcemy nazywać cały czas spokrewnieniem. Bo jest to rzeczywiście spokrewnienie bardzo dalekie.
Ale jakieś jednak jest. Czyli co, mogę nazwać panią kuzynką?
Tak jest. Oczywiście.
Super. I Kazika, i Kamilka też. Pozdrawiamy
jak
was, młodzi kuzyni.
Bardzo dziękuję Kamilku i Kaziku. Naprawdę fantastyczne pytania. Strasznie się cieszę, że takie fajne, młode umysły nam rosną.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
A teraz część trzecia. O istotach bardzo, bardzo, bardzo małych.
Cześć, mam na imię Kaja, mam 6 lat. Chciałabym zapytać, dlaczego powstał pierwszy wirus?
Kaju, to fantastyczne pytanie. Jest tak dobre, że od kilku dni się głowię, jak na nie najlepiej odpowiedzieć.
Mówi doktor habilitowany Rafał Mostowy, którego poprosiłam o odpowiedź na to pytanie. Doktor Mostowy zajmuje się genomiką mikroorganizmów, wybornie zna się m.in. na wirusach.
Na pytanie dlaczego, zazwyczaj odpowiada dział nauki zwany biologią ewolucyjną. Biologia ewolucyjna twierdzi, że całe życie na naszej planecie jest skutkiem walki o replikację, czyli powielanie samego siebie.
To już się pojawiało w tym odcinku, prawda? Życiu zwykle chodzi o to, żeby istnieć dalej.
Wszystkie organizmy, komórki, cząsteczki biologiczne chcą się powielać i powielać i powielać. Ale to nie jest takie proste. Jak wiesz, każdy żywy organizm składa się z komórek. My ludzie, czyli ty i ja, składamy się z komórek. Zwierzęta składają się z komórek. Rośliny też się składają z komórek. Bakterie to też komórki. Każda komórka ma swój materiał genetyczny, który się powiela. Ale komórki to takie wielkie miasta, metropolie, które mają całe mnóstwo machin biologicznych i różnych skomplikowanych systemów po to, żeby właśnie się powielać. Powielanie komórek przy takim układzie wymaga dużo, dużo energii.
To może was zaskakiwać, że doktor Mostowy porównuje maleńkie komórki do wielkich miast, ale oczywiście ma rację. Każda malutka komórka jest bardzo skomplikowana, bo każda komórka ma bardzo dużo roboty. Ale pytanie było o wirusy, a one mają na powielanie, mnożenie się całkiem inny pomysł.
Wirusy nie są komórkami, one są dużo prostsze. One nie umieją się same powielać. Żeby wirus się powielił, potrzebuje komórki. Więc wirus wchodzi do środka komórki, używa ich machin biologicznych do powielania samego siebie, tworzy setki, tysiące swoich kopii i ucieka. To jest bardzo wydajny system.
Właśnie tak. Wirusy to straszne cwaniaki. Jadą w tym pociągu zwanym ewolucją na gapę. Oszukują.
Więc na twoje pytanie możemy odpowiedzieć tak. Pierwszy wirus powstał, bo kiedyś, dawno, dawno, dawno temu, jakieś cząsteczki wymyśliły, że mogą się powielać, nie budując całych miast biologicznych zwanych komórkami. Mogą po prostu oszukiwać i robić to kosztem innych. I to wszystko zdarzyło się miliardy lat temu, na długo przed tym, zanim na Ziemi istniały rośliny, zwierzęta, grzyby i bakterie.
Och, dawno, dawno temu, miliardy lat temu, ale kiedy dokładnie i skąd, chciałoby się zapytać. Ach, żeby odpowiedź była taka prosta.
Niestety raczej nigdy nie będziemy wiedzieć na pewno, skąd wziął się pierwszy wirus. Bo wirusy nie pozostawiają po sobie szczątek, w przeciwieństwie na przykład do dinozaurów. Niektórzy naukowcy twierdzą, że wirusy powstały przed komórkami, jako pierwsze mechanizmy replikacji. Inni naukowcy twierdzą, że wirusy wyewoluowały jako zbuntowane komórki, że kiedyś były komórkami, a potem stały się dużo prostsze. Ale to, co wiemy na pewno, że wirusy są fundamentalną częścią życia na Ziemi. I póki życie istnieje w takiej czy innej formie, wirusy na pewno nie znikną.
Kaju, bardzo ci dziękuję za twoje pytanie, a wszystkich zachęcam do przyjrzenia się wirusom, bo są to zupełnie niebywałe byty, a niektóre z nich, tak zwane bakteriofagi, wyglądają w przybliżeniu jak lądowniki księżycowe. Naprawdę, poszukajcie.
Słuchasz Lamu.
Jakże często mówi się wirusy i bakterie. O bakteriach dostałam od was całą baterię pytań, a o odpowiedź na ten zestaw redakcja LAMU poprosiła panią profesor Aleksandrę Ziębińską-Buczyńską, specjalistkę od, a jakże, bakterii. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry.
Mamy właśnie ten zestaw pytań, bardzo interesujący. Niech rozpocznie pierwszy młody umysł.
Dzień dobry, jestem Marcel, mam 5,5 lat. I dzisiaj zapytam szanownych państwa, jak się tworzą bakterie.
Pani profesor, to jest bardzo ciekawe pytanie i mi się wydaje takie podwójne, to znaczy skąd one się w ogóle wzięły i jak jest ich coraz więcej. To jakby pani odpowiedziała na to pytanie Marcela?
No właśnie, bardzo dziękuję za taką ciekawą uwagę właściwie, bo mało kto zwraca uwagę na to, że bakterie gdzieś dookoła nas są i się cały czas tworzą, mnożą. Właściwie większość bakterii, które dostajemy, pochodzi z zewnątrz, pochodzi ze środowiska, ponieważ bakterie są praktycznie wszędzie. Są w wodzie, są w ziemi, są przenoszone przez powietrze, znajdują się na nas, w nas. I te wszystkie miejsca, w którym bakterie żyją, to są miejsca, gdzie mikroorganizmy, bakterie zostały naniesione z zewnątrz, zostały naniesione ze środowiska. Przykładowo, jeżeli my mamy swoje własne bakterie w naszych jelitach, tak zwany jelitowy mikrobiom, to są mikroorganizmy, które pochodzą najpierw od naszej mamy, potem dotykają nas też lekarze, tata, ciocie, wujkowie, więc ludzie, którzy żyją dookoła nas. Potem dostajemy bardzo dużo mikroorganizmów z pokarmem. Jeżeli zaczynamy na początku mleko, a potem różne inne pokarmy jeść, na przykład z warzywami, owocami, i trzeba mieć świadomość tego, że na wszystkich tych produktach znajdują się jakieś mikroorganizmy. Z reguły są to mikroorganizmy takie pozytywne, dobre, ale czasami mogą się zdarzyć patogeny i dlatego warto pamiętać o tym, żeby warzywa i owoce przed spożyciem myć.
Ale skąd się wzięły?
No właśnie, bakterie to są tak samo żywe organizmy jak my. W przypadku ludzi sprawa wygląda troszkę inaczej niż w przypadku bakterii, ponieważ u ludzi potrzebujemy dwóch organizmów, mamy i taty, żeby powstał organizm potomny. Bakterie pod tym względem mają dużo prościej, ponieważ one rozmnażają się bezpłciowo. Nie ma dziewczynek bakterii, chłopców bakterii, czy jakichś innych wielu płci. Bakterie są bezpłciowe i one się dzielą przez podział. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że taka macierzysta komórka bakteryjna to jest taka duża kulka plasteliny, a jak ją podzielimy na dwie równiutkie części i ukulamy dwie mniejsze kulki, to będą te bakterie potomne, które powstają wskutek właśnie podzielenia komórki macierzysty. No i pierwotnie te komórki potomne, te dzieci bakteryjne, one są identyczne jak mama. Dopiero potem środowisko wpływa na nie bardzo różnorodnie i może zmienić ich cechy w zależności od tego, w jakim środowisku takie bakterie będą żyły.
To jest bardzo, bardzo ciekawe. Od bakteria się dzieli i już jest jej dwie. Jakby to dotyczyło naszej ulubionej koleżanki, od się dzieli i już są dwie, to super. Ale jakby to była koleżanka złośliwa... Oj.
No i tu warto też wspomnieć o tym, że bakterie mnożą się bardzo szybko. Taka pałeczka okrężnicy, czyli taka bakteria, która występuje naturalnie w naszej mikroflorze jelitowej, czyli w naszym brzuchu, ona się potrafi w warunkach takich super ekstra idealnych mnożyć co 20 minut. To jeśli sobie porównamy, że 20 minut to jest niecała połowa lekcji, a ciąża u nas, u ludzi trwa prawie cały rok szkolny, to sobie wyobraźcie, jaka jest różnica.
Mam jeszcze jedno pytanie, trochę doprecyzowujące ten temat.
Cześć, mam na imię Basia i mam 6 lat i chciałabym się dowiedzieć, jak się tworzą złe bakterie.
No właśnie, czy jest jakaś różnica między tym, jak się tworzą dobre i złe bakterie i co to w ogóle znaczy dobre i złe bakterie i dla kogo?
No właśnie, my zazwyczaj myśląc o bakteriach, myślimy przede wszystkim o tych bakteriach, które powodują choroby. A prawda jest taka, że zdecydowana większość bakterii, które nas otaczają, to są bakterie, które nie są dla nas szkodliwe, a nawet są bardzo pożyteczne.
Warto mieć do bakterii stosunek również pozytywny, bo one pomagają nam trawić jedzenie, oczyszczać brudną wodę w specjalnych oczyszczalniach, pomagają w badaniach naukowcom, produkują niektóre leki. Oj, naprawdę dużo dobrego robią bakterie.
Ale wracając do tego pytania, czy jest jakaś różnica i jak się tworzą te złe bakterie. Każda bakteria będzie się mnożyła w taki sam sposób, czyli mamy tą komórkę jedną, dużą, macierzystą, dzielącą się na dwie potomne. Natomiast to, w jakim tempie, jak szybko będą się tworzyły te dzieci bakteryjne, będzie zależało właśnie od tego, do jakiego gatunku czy rodzaju dana bakteria należy. Trzeba tutaj jeszcze wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Zarówno bakterie chorobotwórcze, jak i niechorobotwórcze mogą stać się dla nas niebezpieczne, ponieważ każda bakteria jest traktowana, mówi się, że ona jest potencjalnie chorobotwórcza, potencjalnie patogeniczna, czyli potencjalnie, czyli ma potencjał, ma możliwość w odpowiednich warunkach stać się dla nas niebezpieczna.
To trochę dziwne, co? No albo powinna być dobra, albo zła. Tak by się wydawało. A tymczasem?
Wspominałam już tutaj o tej bakterii, która zamieszkuje nasze jelita, czyli pałeczka okrężnicy. To jest taka bakteria, która rosnąc w naszym brzuchu jest nawet pożyteczna, bo ona bierze udział w trawieniu, produkuje niektóre witaminy. Natomiast jeśli by się znalazła w niewłaściwym miejscu, na przykład gdybyśmy znaleźli ją powiedzmy w ziemi i przecięlibyśmy palec, kiedy w tej ziemi tam sobie grzebiemy, no to taka bakteria może zagnieździć się w tej ranie i może powodować trudno gojące rany.
Ha, i to jest jedna z prawd życiowych. Wiele zależy od kontekstu. Dziękuję Ci, Basiu, za to pytanie, a z profesor Ziębińską przeszłam do kolejnego.
Mam na imię Maja i mam 5 lat i chcę się dowiedzieć, ile jest bakterii na całym świecie.
Pani profesor, ośmieliłaby się Pani policzyć, podać liczbę dokładną?
No właśnie, w ogóle w biologii liczenie czegokolwiek jest problematyczne, ponieważ organizmy, które żyją, one się, tak jak bakterie, one się mnożą bardzo szybko, więc my zazwyczaj nie mówimy o jakiejś precyzyjnej, konkretnej liczbie, tylko my szacujemy liczebność. Te szacunkowe liczby są podawane jako bardzo, bardzo duże. To jest taka liczba, która ma 30 zer. To jest ogromna liczba, której my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Może prościej jest sobie wyobrazić na przykład, że jeżeli weźmiemy łyżkę ziemi ogrodowej, to tam znajduje się tyle bakterii, które mają co najmniej 10 zer. Trudno jest określić dokładną, precyzyjną liczbę mikroorganizmów. Co więcej, tutaj też trzeba pamiętać o tym, że my nie mamy takich narzędzi, które pozwolą nam pojedyncze bakterie idealnie wydłubać z danej próbki. Co więcej, każde środowisko będzie się charakteryzowało troszkę inną tą liczebnością, bo inna liczba bakterii będzie w naszych jelitach, gdzie mają tak naprawdę pod dostatkiem naszego jedzenia, a inna liczba będzie na przykład w ziemi, gdzie mamy głównie piasek, czyli na przykład na Saharze, prawda? Gdzie tak naprawdę tego jedzenia dla bakterii będzie stosunkowo niewiele i tam będą zupełnie inne bakterie niż te, które będą żyły w naszych jelitach.
A no właśnie, właśnie, właśnie. A propos tego jedzenia, kolejne pytanie, również od Mai, ale innej Mai niż ta, która pytała poprzednio. Widocznie bakterie jakoś Maję elektryzują. Proszę bardzo.
Czy bakterie jedzą to, co my jemy?
No chyba nie jedzą tego samego, co my, skoro potrafią zjadać różne takie rzeczy, typu, no nie wiem, krzesło na przykład. Bakteria zje krzesło?
Oczywiście, czemu nie? Przecież to drewno jest. No tak samo jak każdy inny organizm, oczywiście bakterie mają swoje preferencje. U nas też jest tak, że jedni wolą czekoladę, inni wolą zjeść szpinak. No to z bakteriami też tak jest, że one lubią coś bardziej, no i czasami lubią coś mniej, no w zależności od tego, jeżeli nie ma tej super ekstra ulubionej potrawy, no to one się zadowolą czymś innym. Natomiast bakterie mają to do siebie, że my jesteśmy w stanie je zachęcić i pokazać im, że nawet to, czego one nie lubią, może być tak naprawdę ich ulubionym smakołykiem. I jeśli bakterie żyją w naszych jelitach, to jedzą dokładnie to samo, co my, bo my tak naprawdę karmimy tą naszą kulturę tego mikrobiomu jelitowego. Ale jeśli mamy na przykład bakterie, które żyją w glebie, albo żyją w wodzie, albo żyją w jakimś układzie technologicznym, gdzie coś mają produkować, no to my możemy im zadać jakiś określony pokarm, no i bakterie mogą zjadać praktycznie wszystko z niewielkimi wyjątkami. Na przykład bardzo trudno jest im zjadać takie bardzo skomplikowane chemicznie związki, na przykład takie duże plastiki, ale tu też jesteśmy w stanie im pomóc, ponieważ możemy te cząstki chemiczne im troszeczkę napocząć, to znaczy my jakimiś innymi metodami, niekoniecznie związanymi z bakteriami, przycinamy troszeczkę te struktury chemiczne i wtedy ta bakteria już ma takie miejsce, gdzie może się przyczepić i zacznie konsumować.
Konsumować, hej! Ale jak w zasadzie bakterie jedzą, skoro nie mają buzi?
Bakterie zębów nie mają. Bakterie zaczynają swoje jedzenie od wyrzucenia na zewnątrz takich substancji chemicznych, które się nazywają enzymami, czyli takie związki chemiczne, które ułatwiają trawienie. My je mamy w układzie pokarmowym, natomiast bakterie te enzymy wypluwają, w cudzysłowie oczywiście, na zewnątrz. Duże elementy są nadtrawiane i dopiero te mniejsze elementy, które są łatwiejsze do pobrania, są wciągane do wnętrza komórki i trawione w środku. Także sam proces jedzenia wygląda troszkę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o preferencje smakowe, no to bakterie jedzą to, co my, plus jeszcze mnóstwo innych rzeczy.
Wyobraźcie sobie, jakby wyglądały restauracje czy stołówki, nasze kuchnie, gdybyśmy jedli jak bakterie. Oto najpierw na bardzo eleganckie talerze wyrzucalibyśmy z siebie jakieś substancje, a potem wciągali kawałki jedzenia całym ciałem, na przykład przez naszą rękę, by coś przechodziło. No nie wiem, takiego chyba byłoby już trochę za wiele. Dobrze, że w wyniku ewolucji mamy trochę elegantsze rozwiązania.
Marcelu, Basiu, Maju i druga Maju. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Kochani, jesteście naprawdę niesamowici pod tym względem, ponieważ ja słuchając pytań dzieci, takich właśnie jak wy zadaliście, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że wy się nad takimi rzeczami zastanawiacie. Dla mnie, jako dla mikrobiologa, to jest miód na uszy i mam nadzieję, słuchajcie, że te bakterie będą was fascynowały dłużej i kiedyś być może spotkamy się, nie wiem, może na Uniwersytecie Dziecięcym, a może potem na studiach.
To był czwarty odcinek LAMU sezonu 2023. Dziękuję wszystkim młodym umysłom, którzy zadali pytania i wszystkim, którzy słuchali. To jest zachwycające, że chcecie wspólnie z Radiem Naukowym poznawać świat. W kolejnym odcinku między innymi.
Kiedy wymyślono budynki?
Dlaczego my umiemy mówić, a inne zwierzęta nie umią?
Co to jest liczba Grahama? Ile ma zer i do czego służy?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.